Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Watykanie rozpoczęło się seminarium naukowe poświęcone poszukiwaniu życia w kosmosie. Po aktualnościach mówić będziemy o odbywających się w Krakowie targach książki. Zaprezentujemy najnowszy numer Miejsc Świętych. Nadamy też kolejną audycję z cyklu Credo w sztuce. 6 listopada na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
O kryzysie ekonomicznym w świetle encykliki Caritas in Veritate i o dialogu międzyreligijnym mówiono podczas wizyty prezydenta Kazachstanu w Watykanie. Nursultan Nazarbajew został przyjęty przez Benedykta XVI na audiencji, która trwała około 20 minut. Potem kazachski przywódca spotkał się jeszcze z kardynałem sekretarzem stanu i z szefem papieskiej dyplomacji.
Podczas serdecznych rozmów, czytamy w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego, podjęto też sprawę działań na rzecz pokoju w związku ze zbliżającym się objęciem przez Kazachstan przewodniczenia w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wspomniano z satysfakcją dobre relacje między Stolicą Apostolską a Republiką Kazachstanu. Podkreślono, że w tym środkowoazjatyckim kraju, gdzie obok muzułmanów liczni są katolicy i chrześcijanie innych wyznań, współistnienie wyznawców różnych religii jest pokojowe. Wyrażono pragnienie, aby wierzący coraz czynniej uczestniczyli tam w życiu narodu i w działaniach na rzecz dobra wspólnego, dowiadujemy się z komunikatu ogłoszonego przez Watykan po wizycie prezydenta Nazarbajewa.
Biskupem pomocniczym w Toronto papież mianował wietnamskiego emigranta, 43-letniego księdza Vincenta Nguyena. Pochodzi on z katolickiej od pokoleń rodziny. Jego pradziadek był jednym ze 117 wietnamskich męczenników kanonizowanych przed 20 laty. Vincent opuścił Wietnam mając 15 lat. Do seminarium w Toronto wstąpił po ukończeniu studiów inżynierskich na tamtejszym uniwersytecie.
Benedykt XVI apeluje o gorliwsze głoszenie Ewangelii w Czechach. Papież napisał o tym w liście do kardynała Milosława Wilka, w którym raz jeszcze dziękuję czeskiemu kościołowi za okazaną mu gościnność w czasie jego niedawnej podróży apostolskiej do tego kraju. Z całego serca pragnę, aby owocem tego wydarzenia była nowa duchowa i apostolska gorliwość w całym ludzie chrześcijańskim. Łącząc się z wami w modlitwie do Ducha Świętego, proszę, aby światło Ewangelii coraz bardziej szerzyło się w waszym kraju, czytamy w liście.
W Watykanie rozpoczęła się debata nad możliwością istnienia w kosmosie życia, w tym również istot rozumnych. Astrobiologia jest bowiem tematem otwartego dziś seminarium naukowego zorganizowanego przez Papieską Akademię Nauk. Ma ono charakter interdyscyplinarny i specjalistyczny. Biorą w nim udział przede wszystkim wybitni specjaliści, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Nie lękamy się żadnej prawdy, a tylko błędu, zaznaczył na rozpoczęcie obrad kardynał Giovanni Laiolo. Przekazał on naukowcom pozdrowienia od Benedykta XVI i zaapelował do nich o zachowanie naukowego rygoru, by nie mylić badań z fantastyką naukową.
Zdaniem dyrektora Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego księdza José Gabriela Funesa, seminarium to świadczy o obecności Kościoła w badaniach z zakresu astrobiologii.
Astrobiologia bada możliwości istnienia życia zarówno w naszym Układzie Słonecznym, jak i w innych układach planetarnych. Wiemy, że istnieje niemal 350 gwiazd, wokół których krążą inne planety. Wśród nich mogą być planety podobne do Ziemi, a zatem celem astrobiologii jest poszukiwanie życia i badania możliwości życia w kosmosie poza Ziemią. Na tym seminarium chcemy ustalić, jaki jest aktualny stan wiedzy. Zostaną zaprezentowane rezultaty najnowszych badań dotyczących poszukiwania życia w kosmosie. To bardzo ważne, aby Kościół był obecny w tej dziedzinie badań, aby przynajmniej znał ich najnowsze rezultaty.
Na watykańskim sympozjum poruszony zostanie też temat inteligencji pozaziemskiej. Prowadzone są bowiem programy badawcze, których celem jest poszukiwanie dowodów na istnienie w kosmosie istot rozumnych.
Na razie nie istnieją żadne dowody na istnienie życia w kosmosie, nawet w najbardziej prymitywnych formach, a co dopiero na istnienie istot rozumnych. Istnieją jednak poważne programy prowadzone choćby przez NASA, które starają się wyłapać ewentualne sygnały cywilizacji rozwiniętych. Oczywiście zakłada się tutaj, że cywilizacja taka dysponuje technologią podobną do naszej i że jest w stanie wysyłać sygnały. Ale do tej pory, powtarzam, nie istnieją żadne rezultaty badań, które mogłyby wskazać na obecność istot rozumnych poza Ziemią. Analizujemy wyniki badań biologów pracujących na Ziemi, którzy zajmują się formami życia, które mogą przetrwać również w bardzo ekstremalnych warunkach. Takie badania pozwalają nam rozważyć możliwość życia w innych światach. Lepiej też możemy zrozumieć, jak kształtowało i rozwijało się życie, jeśli uda nam się zrozumieć, czy istnieje życie poza Ziemią.
Watykańskie seminarium o astrobiologii potrwa do środy.
Ponad 60 wydawców katolickich z całej Polski bierze udział w targach książki, które odbywają się w Krakowie. Katolickie oficyny skupiły się w Salonie Wydawców Katolickich, który jest największym segmentem tematycznym na obecnych targach.
Honorowy patronat nad Salonem Wydawców Katolickich sprawuje kardynał Stanisław Dziwisz, który odwiedził stoiska targowe. Dziękując wydawcom i autorom za wkład w kulturę polską, podkreślił, że książka formuje człowieka.
Książka może bardzo pomóc w tej pracy nad człowiekiem i nad budowaniem społeczeństwa odpowiedzialnego, kulturalnego. A takie targi są promocją dobrej książki, odpowiedzialnej książki.
Spotkania z pisarzami, dziennikarzami, poetami, promocje książek i wiele propozycji dla dzieci to tylko niektóre atrakcje przygotowane dla odwiedzających. Wśród autorów goszczących na targach są m.in. ojciec Leon Knabit, kanadyjski pisarz Michael Dobrajan, Marek Skwarnicki, Adam Bujak, Szymon Hołownia czy ojciec Jan Andrzej Kłoczowski i profesor Tadeusz Gadacz. Wydawcy katoliccy oferują na targach publikacje o bardzo szerokim zakresie tematycznym skierowane do różnych grup odbiorców.
Książki dla dzieci, książki dla młodzieży, dla starszych, czyli beletrystyka, no ale też oczywiście jak zwykle i literatura poważniejsza, książki naukowe, teologia, psychologia, filozofia.
Siedzimy w miejscu szczególnym na targach.
Jesteśmy w gabinecie Jana Pawła II. Wokół nas wszystkie jego słowa zebrane w 16-tomową edycję dzieł zebranych Jana Pawła II, zawierają całość jego nauczania, tego wszystkiego, co powiedział. Są też i wszystkie dokumenty, listy, adhortacje, encykliki, katechezy, a więc absolutnie to wszystko, co do nas mówił, czego nauczał i co z pewnością chciałby, żeby przetrwało.
Prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w Polsce, ksiądz Roman Szpakowski, ocenia, że krakowskie targi książki są obok targów wydawców katolickich w Warszawie największym skupiskiem katolickich oficyn wydawniczych prezentujących bogatą i różnorodną ofertę.
Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce, to znajdzie dla każdego. Znajdzie modlitewnik, znajdzie książkę do refleksji, znajdzie jakąś opowieść, jakąś beletrystykę i dla starszej, i dla młodszej osoby.
Jak się ma książka katolicka w czasach, które w ogóle dla książki nie są łatwe?
Chyba zgrzeszę, gdybym powiedział, że jest źle, ale też nie mogę powiedzieć, że jest dobrze. Trzeba bardzo wychodzić, otwierać się. Nie możemy pozostawać z książkami w swoich tylko księgarniach. Teraz też trzeba dołożyć starań i do szaty i merytorycznej, i graficznej, i edytorskiej, bo to wszystko jest w tej chwili ważne. Książka staje się pewnego rodzaju towarem. Jeżeli ktoś kupuje, to chce kupić dobrą rzecz i ładnie wydaną.
Jednym słowem, stawiamy na promocję, stawiamy na podnoszenie wartości zarówno edytorskiej, jak i merytorycznej, ale nie zapominamy też o tym, że książka formuje człowieka.
Tak, tak jest, oczywiście. Są potrzebne książki do zabawy, ale one też są formacyjne dla dzieci. No, trudno, żeby teraz wykładać jakieś dogmaty naukowymi słowami i tak dalej dla dzieci. Potrzeba taka książka lekka, ale też potrzebna i książka nawet poprzez beletrystykę, poprzez opowieść. Formowanie dobrego obywatela, wychowanie dobrych obywateli, dobrego człowieka i dopiero dobrego chrześcijanina.
A 13 targi książki w Krakowie potrwają do niedzieli. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Każdy widział, zatrzymując się przed przejazdem kolejowym, krzyż świętego Andrzeja w kształcie litery X.
Julia Jaskulska.
Krzyż ten ostrzega nas przed niebezpieczeństwem miejsca, jakim jest skrzyżowanie drogi z torami kolejowymi. Ale czy tylko? Czym w istocie jest ten szczególny znak? Odpowiada na to pytanie listopadowy numer Miejsc Świętych, poświęcony w całości świętemu Andrzejowi Apostołowi, jego życiu, wędrówkom, pracy apostolskiej i wreszcie męczeńskiej śmierci. Z miejscami świętymi odbywamy wirtualną podróż po miejscach związanych z kultem świętego. To między innymi Amalfi, Patras, Watykan, ale także warszawski kościół środowisk twórczych z relikwiami świętego Andrzeja. Szczególny charakter kultu świętego Andrzeja pojawia się tam, gdzie stykają się drogi katolików i wyznawców prawosławia. Z tego względu jest świętym wschodu i zachodu, patronem pojednania, często, zwłaszcza w przeszłości, obarczonego nieporozumieniami, ale też odwołującego się do wspólnego źródła. Stąd w prawosławiu Andrzej uznawany jest za najważniejszą postać wśród apostołów. Należy do nielicznego grona uczniów Chrystusa, których ikonografia ukształtowała się już w sztuce wczesnochrześcijańskiej. Do sztuki wschodniej z zachodu przeniknął najstarszy atrybut świętego Andrzeja, krzyż w kształcie litery X, na którym apostoł miał według tradycji ponieść męczeńską śmierć. W miejscach świętych prezentujemy unikalne fotografie licznych szerzej nieznanych przedstawień apostoła, jak na przykład tryptyk Matti Pretiego z Bazyliki Sant'Andrea della Valle w Rzymie, przedstawiający scenę ukrzyżowania świętego Andrzeja apostoła, czy wieńcząca relikwiarz apostoła barokowa figura świętego Andrzeja z krzyżem, ufundowana przez prymasa Radziejowskiego do katedry we Fromborku. Poczesne miejsce w miesięczniku zajmuje także prezentacja osoby świętego. Przypomnijmy, że był on pierwszym apostołem powołanym do pójścia za Jezusem i to on, mimo że święty Piotr otrzymał apostolski prymat, przyprowadził do mistrza swojego starszego brata Szymona Piotra. Właśnie z tego względu liturgia kościoła bizantyjskiego obdarzyła Andrzeja przydomkiem pierwszy wezwany, a ze względu na braterskie więzi między Piotrem i Andrzejem kościół Rzymu i kościół Konstantynopola czują się kościołami siostrzanymi. Zapraszamy do lektury listopadowego numeru Miejsc Świętych, przybliżających postać świętego Andrzeja Apostoła.
Kredo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
W rozważaniach o biblijnych inspiracjach pierwotnie sztuce chrześcijańskiej w kontekście artykułów wyznania wiary trzeba zwrócić uwagę i na taki period, w którym na plan pierwszy występują postacie biblijne. Była mowa już o Adamie i Ewie, o Ablu i Kainie. To są także postacie biblijne. To są postacie, które występują jako bohaterowie dramatu ludzkiego zbawienia u początków historii zbawienia. Dziś wypada powiedzieć o dwóch innych wielkich figurach Starego Testamentu, jakimi są Abraham i Mojżesz. Już w IV wieku wykorzystano opowieść biblijną o powołaniu Abrahama z ziemi Hur Chaldejskiego i o powołaniu Mojżesza w czasie przebywania Izraelitów w niewoli egipskiej do spełnienia specjalnego posłannictwa, jakie Bóg im wyznaczył. To stało się przedmiotem rzeźby w reliefie wypukłym na sarkofagu, który znajduje się w Ankonie. Jest on też datowany na wiek IV, jak większość zabytków, które w tych audycjach przytaczałem. W sarkofagu tym w centrum stoją dwaj apostołowie, zapewne Piotr i Paweł. Obaj ubrani jak antyczni filozofowie, z togą na ramieniu, ze zwojami pisma w rękach. Pomiędzy sobą toczą świętą rozmowę, jakby zaczątek tego, co później w sztuce renesansu się rozwinie, sacra conversazione. Zapewne rozmawiają o ważnych sprawach związanych z dziejami zbawienia, magnalia Dei, obecności Boga w historii świata. I to jest oś tego przedstawienia. Po lewej stronie od patrzącego, a po prawej od Piotra stojącego w niszy środkowej arkady widać Mojżesza, który jest przedstawiony w momencie, gdy na Synaju odbiera zwój prawa od Boga w teofanii, zaznaczonego w tym reliefie jedynie umownie przez symbol dłoni wyłaniającej się z obłoków nieba. ta Boża ręka wręcza Mojżeszowi spisane prawo. Nie w formie tablic kamiennych, jak przywykliśmy z późniejszej sztuki, ale jesteśmy, przypomnę, w okresie wieku IV. Prawo jest spisane na zwoju pisma. Mojżesz jakby oderwany od ziemi unosi się nad krajobrazem skalistym i cały jest pochłonięty tą wizją, tak jakby jakaś siła wciągała go w niebiosa, ażeby nastąpiło zjednoczenie z tym, który go wezwał do tego posłannictwa. Traditio legis, ale to jest traditio legis, gdzie autorem tego prawa jest odwieczny Bóg Stwórca, prawodawca, sędzia, ten, o którym cały Stary Testament mówi. Przyjmującym prawo jest wybraniec, jakim jest Mojżesz. Być może będziemy mieli okazję rozważać w naszych audycjach także przedstawienia ilustrujące teofanię Mojżesza na pustyni, kiedy w okolicach Chorebu miał wizję płonącego krzewu. Mojżesz z lewej, a Abraham z Izaakiem po prawej stronie na ścianie tego sarkofagu patrzą na nas. I Abraham jest przedstawiony w bardzo dynamicznym momencie, kiedy już zamierzył się, aby zadać cios nożem swemu jednorodzonemu synowi Izaakowi, który na stosie drwa ze związanymi do tyłu rękoma czeka na dopełnienie woli ojca. Z tym, że Abraham zatrzymał się, albowiem usłyszał głos Boga. Ten głos Boga jest znowu zaznaczony poprzez wyłaniającą się z przestrzeni pomiędzy dwoma arkadami prawicę pańską, Manus Dei. Bóg znowu do niego przemawia. W opisie Księgi Wyjścia jest mowa o tym, że anioł do niego przemówił. I na przednim planie widać owcę, która się zbliża do Abrahama, którą ten w zastępstwie swego syna złoży potem Bogu w ofierze. Rozważanie nad tym sarkofagiem z Ancony z IV wieku przypomina nam, że w sztuce pierwotnego chrześcijaństwa ukazywano Boga przynajmniej w dwojakiej postaci. Jako personifikację pełnofiguralną, postaci mężczyzny, prorodatego w odniesieniu do Boga Ojca lub niekiedy Ducha Świętego, albo młodzieńczo wyglądającego Chrystusa jako wcielone słowo. I druga forma, niefiguralna, lecz symboliczna, pod postacią dłoń wyłaniającej się z obłoków. Ta dłoń, prawica pańska, ma swoje odniesienie w psalmach, kiedy to psalmista wypowiada takie słowa: wyciągnij, Panie, nade mną prawicę swoją i okaż mi swoje zbawienie. Albo w innym miejscu, kiedy mówi: prawica pańska mnie wspiera, prawica pańska mi moc okazała. To wyrażenie prawica pańska, dextra Dei, manus Dei, występuje jako symbol obecności Boga w dziejach ludzkości, w dziejach zbawienia. W ten sposób, rozważając zabytki, możemy prześledzić także historię zbawienia, historię przygody człowieka, stworzenia ze Stwórcą. To będzie przedmiotem naszych dalszych rozważań.
Była to audycja
Kredo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Na kolejne spotkanie z autorem zapraszam za tydzień. A dziś to już wszystko w magazynie Radia Watykańskiego. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.